Drogi księże biskupie Radomski, pasterzu tutejszego kościoła, czcigodny metropolito częstochowski, bracia biskupstwie, arcybiskupi i biskupi, bracia kapłani, siostry zakonne, bracia Filipini, umiłowani w Chrystusie Panu. Rok 1968 zaowocował w Kościele Polskim wyjątkowo licznymi koronacjami obrazów lub figur Matki Bożej. W sumie było ich 6. Głównym koronatorem był zwykle prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. Natomiast ówczesny metropolita krakowski i biskup sandomierski, sługa Boży Piotr Gębiowski, towarzyszyli, występowali jako współkoronujący. 18 sierpnia odbyły się uroczystości koronacyjne obrazu świętej rodzinie w Studziennie. Jak wiemy już wtedy, obraz ten zyskał drugi, piękny tytuł Matki Boskiej Świętorodzinnej. Akt koronacji wizerunku w Najświętszej Marii Panny jest szczególnym i wzruszającym wyrazem wiary ludu Bożego w obecność, w orędownictwo i pomoc Matki Chrystusa, jaki doświadcza Kościół, czyli wspólnota uczniów i uczennic Jezusa Chrystusa. Ona, Maria, pod krzyżem przyjęła Jego testament miłości, gdy wskazując na młodego ucznia Jana powiedziała: niewiasto, powiedział Jezus Chrystus, niewiasto, syn, oto syn Twój, a do ucznia oto matka Twoja. Ewangelista Jan dodał: i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Została więc Maria matką rodzącego się Kościoła, a po swym wniebowzięciu nadal spełnia to szczególne posłannictwo u tronu Najwyższego. Dlatego od 2000 lat uczniowie Jezusa nieprzerwanie kierują do niej prośby i błagania, doświadczając jej skutecznej pomocy. Kościół dostrzega w niej niezwykłą postać, o której Księga Apokalipsy mówi, że ukazała się jako wielki znak na niebie, niewiasta, obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Dlatego nazywamy Marię Panią Nieba i Ziemi, Królową Wszechświata. Zasłużyła sobie w pełni na te i podobne tytuły, odegrała bowiem ogromną, niezastąpioną rolę w dziejach zbawienia, stając się matką Boga człowieka, Zbawiciela świata. W akcie koronacji wizerunków Najświętszej Marii Panny wyrażamy naszą osobistą i zbiorową wdzięczność za to wszystko, co wniosła ona i nadal wnosi w życie całego Kościoła, również w życie każdej i każdego z nas. Kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Karol Wojtyła, biskup Piotr Głębiowski mieli osobiste motywy, aby czuć się dziećmi Maryi i żywili do niej szczególne nabożeństwo. Karol Wojtyła w swoim biskupim, a potem papieskim herbie umieścił słowa streszczające całą jego postawę i całkowite zawierzenie się Maryi. Totus tuus, cały Twój. Nie ulega wątpliwości, że obydwaj wielcy pasterze Kościoła w Polsce mieli jeszcze jeden powód do zawierzenia siebie i ludu Bożego Maryi, do umacniania jej obecności i królowania na polskiej ziemi. Przewodzili przecież Kościołowi, który zmagał się z totalitarną i bezbożną ideologią komunistyczną, która nie przewidywała miejsca dla Boga w życiu człowieka i narodu. Dlatego każde polskie sanktuarium maryjne na czele z Jasnogórskim stawało się miejscem obrony i umacniania wiary, ewangelicznej wartości, prawdy o człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. To było mądre, dalekowzroczne spojrzenie na wyzwanie, przed jakim stanął Kościół i naród. Dzisiejsze czytania mszalne, zaczerpnięte z liturgii słowa ze święta świętej rodziny, w pierwszym rzędzie skupiają naszą uwagę na życiu rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W kontemplowaniu tej tajemnicy pomaga nam również cudowny i niecodzienny obraz Matki Boskiej Świętorodzinnej, ozdobiony złotymi koronami dokładnie pół wieku temu. Widzimy na nim świętą rodzinę przy stole, podczas posiłku. Stół scala rodzinę i jest symbolem jej jedności i wzajemnego wsparcia. Syn Boży przyszedł na świat i wychowywał się w rodzinie. Od Maryi Józefa uczył się pierwszych słów, stawiania pierwszych kroków, a potem uczył się od nich, jak sobie nawzajem pomagać i jak pracować. Święty Łukasz Ewangelista stwierdza krótko, że w Nazarecie dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Te słowa poprzedzają bezpośrednio czytany przez nas fragment Ewangelii o 12-letnim Jezusie w świątyni jerozolimskiej. Opowiedziany przez świętego Łukasza epizod uświadamia nam, że również święta rodzina przeżywała chwile trudne. 12-letni Jezus przestał być małym dzieckiem. Krystalizowała się jego nadzwyczajna osobowość. Uświadamiał sobie, że, jak sam powiedział, musi całkowicie być w tym, co należy do jego Ojca. Dlatego pozostał w jerozolimskiej świątyni, prowadząc poważną rozmowę z nauczycielami i wywołując wśród słuchaczy zdumienie bystrością swego umysłu. Możemy sobie wyobrazić cierpienie Maryi i Józefa, którzy dopiero po dwóch dniach znaleźli go w świątyni. Niecodzienny jest wyrzut, jaki Maria czyni Jezusowi. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec swój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Również Maria i Józef, żyjąc cały czas tajemnicą Jezusa, Syna Bożego, musieli i oni stopniowo i coraz bardziej odkrywać głębię tej tajemnicy, przekraczającej zdolności pojmowania ludzkiego umysłu. Drodzy bracia i siostry, rozważania związane z życiem świętej rodziny zachęcają nas, byśmy pochylili się uważnie nad stanem naszych polskich rodzin. Przede wszystkim powinniśmy dziękować Bogu, że mamy tyle dobrych rodzin, będących wspólnotami miłości i życia, w których dorasta nowe pokolenie Polek i Polaków. Dobra rodzina to wcale nie znaczy idealna, bo przecież każda rodzina przeżywa również chwile napięć, nieporozumień, trudności, zarówno w relacjach małżeńskich, jak i w relacjach rodziców i dzieci. Dlatego dobre rodziny są także wspólnotami przebaczenia i pojednania. Znamy symptomy wskazujące na kryzys, jaki przeżywa rodzina. Także w Polsce niepokoi nas wysoka liczba rozwodów. Brakuje małżonkom sił, aby dochować sobie wierności i ocalić miłość, którą ślubowali sobie aż do śmierci. Niepokoi wciąż mała liczba rodzących się dzieci. Niepokoi coraz szersze zjawisko zawierania nieformalnych związków, nawet bez ślubu cywilnego. To tylko niektóre z oznak kryzysu. Zdajemy sobie sprawę, że zjawisko ma szerszy kontekst w świecie, w którym dominuje kultura tymczasowości i relatywizmu. W świecie, w którym brakuje istotnych i trwałych punktów odniesienia, opartych na prawie Bożym, na prawdzie o Bogu i człowieku. Stąd tak ważną sprawą jest umacnianie rodzin, pomoc rodzinom. Jest to zadanie i pole otwarte cały czas dla Kościoła, dla szkoły, dla ludzi sprawujących władzę i dla wszystkich, którzy mogą pomóc, zwłaszcza młodym, by w sposób rzetelny i odpowiedzialny przygotowywali się do założenia własnej rodziny. To przygotowanie zaczyna się od formacji własnego serca, wyzwalającego się z egoizmu, serca wrażliwego, serca zdolnego do ofiarnej i bezinteresownej miłości. Bo tylko spotkanie dwóch takich serc, mężczyzny i kobiety, staje się fundamentem i gwarancją założenia zdrowej rodziny. Z pomocą przychodzi nam święty Paweł, który pisze wprost i którego słowa usłyszeliśmy przed chwilą. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Na to zaś wszystko przyobleczcie się miłość, która jest spoiwem doskonałości. Oto swoista instrukcja i przepis na udane życie małżeńskie, rodzinne. Nie każdy zapyta w swym sercu, w pokorze, czy stać go na taką postawę. Każde pokolenie staje przed ważnymi wyzwaniami. 100 lat temu przed ówczesnym pokoleniem Polaków stanęło zadanie odzyskania wolności i suwerenności po latach zaborów i zniewolenia. Wiemy, że to zadanie nasi przodkowie podjęli i wypełnili. Dzisiaj również stajemy wobec poważnych wyzwań cywilizacyjnych. Takim wyzwaniem jest obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Takim wyzwaniem jest obrona istoty małżeństwa, które zgodnie z Bożym zamysłem jest związkiem miłości mężczyzny i kobiety. Żadnego innego związku nie godzi się nazywać małżeństwem, bo oznaczałoby to podważanie porządku natury. W Wyzwaniem jest pomoc, jaką należy okazywać rodzinom na różnych szczeblach. Bo przecież rodzina jest najważniejszą, nie do zastąpienia wspólnotą dla każdego człowieka przychodzącego na świat. Zdrowa rodzina to zdrowe społeczeństwo, to zdrowy naród. 4 lata temu podczas kanonizacji Jana Pawła II Ojciec Święty Franciszek nazwał nowego świętego papieżem rodzin. A my wiemy, jak bardzo sobie na ten tytuł zasłużył. Powziął wiele inicjatyw sprzyjających dobru rodziny, ożywieniu duszpasterstwa rodzin w parafiach i w diecezjach. Wymieńmy dziś tylko Światowe Spotkanie Rodzin, które po raz kolejny rozpocznie się w najbliższą środę, 22 sierpnia w Irlandii i potrwa tam przez tydzień. Potrzeba tego rodzaju spotkań chrześcijańskich rodzin, by cieszyły się one dobrem i umacniały dobro, jakim jest rodzina. Za 2 miesiące, 16 października, przypada 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Świętego Piotra. Dziś po latach zdajemy sobie sprawę, jak bardzo wybór Jana Pawła II przyczynił się do odnowienia oblicza naszej ziemi. Cały Kościół otrzymał pasterza według Bożego serca, który wprowadził nas w 3. tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. Opatrzność Boża posłużyła się papieżem przybyłym do Rzymu z dalekiego kraju, by pomóc jego ojczyźnie oraz innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej w uwolnieniu się od totalitarnego systemu, który obiecywał raj na ziemi, a pozostawił po sobie ruiny materialne i duchowe. Po śmierci Jana Pawła II lud Boży odczytał bezbłędnie, że spoiwem wszystkich jego dokonań i postawy była świętość. To był Boży człowiek. Sam mogę o tym dawać i daję świadectwo, bo żyłem i pracowałem u niego przez tyle lat. Widziałem, jak się modli i pracuje, i jak cierpi. Widziałem go poświęcającego się bez reszty Kościołowi, któremu przewodził 27 lat. Świętego Jana Pawła II można podziwiać i trzeba za niego dziękować Bogu. Ale to za mało. Jan Paweł II uczył nas i zachęcał, by każdy podążał osobistą drogą świętości, miłości i służby. By to zadanie dla każdego chrześcijanina, który chce być prawdziwym uczniem Jezusa. On przecież mówił do uczniów, a więc i do nas. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto droga świętości, otwarta przed każdą i każdym z nas. Podążajmy więc tą drogą w naszych rodzinach i środowiskach, w naszych parafiach i wspólnotach. Prośmy o orędownictwo i pomoc Matkę Boską Świętorodzinną. Prośmy o wsparcie świętego Jana Chrzciciela i świętego Filipa Neri, patronów tutejszego kościoła i parafii. Prośmy o błogosławieństwo z wysoka świętego Jana Pawła II, którego stopy dotykały tej ziemi 50 lat temu. Niech nam pomaga otwierać na oścież drzwi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Amen.